Drodzy, 31 października 1517 roku, ponad 500 lat temu, Marcin Luther przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze 95 tez. I to nie był bunt przeciw kościołowi, ale to było pragnienie powrotu do relacji z Jezusem Chrystusem i autorytetu Bożego Słowa. I reformatorzy jakby na nowo zrozumieli, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a nie z uczynków, nie z religii, nie z tego, co muszę, a nie muszę, ale z relacji z żywym, prawdziwym Bogiem. Jest takie zdanie przypisywane Marcinowi Lutrowi: niepoznanie, lecz trwanie czyni chrześcijanina. I właśnie to przesłanie, które jest jednym z takich podstawowych przesłań Słowa Bożego, które pozostawił nam Pan Jezus, tak mocno podkreślał apostoł Jan. I o tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie pisze tak: to zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Więź z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. I żebyśmy to tak dobrze zrozumieli, o czym Jan pisze, to chciałem, żebyśmy sobie tak krótko i szybko przypomnieli historię Jana. Kiedy miał około 20 lat, tego nie wiemy dokładnie, tak się to szacuje, wraz ze swoim bratem Jakubem został powołany przez Pana Jezusa, kiedy łowił ryby wraz ze swoim ojcem Zebedeuszem. Współpracowali z Andrzejem i Piotrem. I przez okres 3,5 roku Jan przebywał z Panem Jezusem. Widział wszystkie cuda. Widział uzdrowienia. Doświadczał tej mocy, która działała przez Pana Jezusa Chrystusa. Był w wieczerniku podczas tej ostatniej wieczerzy. Później był pod krzyżem, kiedy inni już uciekli. Kiedy Pan Jezus umierał za Niego, za mnie, za Ciebie. Później czekał w sali na piętrze na obietnicę Ducha Świętego. I kiedy Duch Święty zstąpił, Jan był w tym miejscu, kiedy Piotr głosi swoje pierwsze kazanie i 3000 osób się nawraca. Zwykły rybak głosi kazanie i 3000 osób się nawraca. Później mamy historię, gdzie Jan wraz z Piotrem, wchodząc do świątyni, uzdrawiają sparaliżowanego. Tam również głoszą: Bóg działa w spektakularny, niesamowity sposób i liczba mężczyzn wzrasta, którzy uwierzyli, do około 5000. Są aresztowania, ale jest i Boży wspaniały ratunek. I Kościół się rozwija i rośnie. Ale mija czas. Jan doświadcza prześladowania i ucisków, które doświadcza Kościół Jezusa Chrystusa. Jeden z siedmiu diakonów, który został wybrany do pomocy apostołom, Szczepan, zostaje ukamienowany. A chwilę później własny brat Jana, Jakub, zostaje ścięty przez Heroda. Jako pierwszy z apostołów ginie śmiercią męczeńską. I przychodzi olbrzymie prześladowanie Kościoła. Kościół się rozprasza i po pewnym czasie Jan trafia do Efezu. I tam w Efezie zakłada wspólnoty, troszczy się o wierzących, musi zmagać się z fałszywymi nauczycielami, z fałszywymi naukami i musi dbać o Boży Kościół. I według tradycji chrześcijańskiej wczesnego Kościoła to właśnie tam, w Efezie, napisał swoją Ewangelię i swoje listy, mając 80-85 lat. I kiedy apostoł Jan pisze swój pierwszy list, pisze właśnie z tej perspektywy tych 60 lat życia z Panem Jezusem Chrystusem. Widział cuda, widział uzdrowienia, widział niesamowite, spektakularne rzeczy, ale widział też olbrzymi trud, prześladowanie i cierpienia kościołów. I w tym momencie, kiedy on pisze, jest ostatnim z apostołów. Wszyscy inni zginęli już i każdy z nich śmiercią męczeńską. I w drugim rozdziale, 28 wersecie pierwszego listu Jana pisze do nas tak. A teraz dzieci. I właśnie dlatego pisze dzieci. Bo to jest już ten stary, kochany Jan. Nie wiem, moglibyśmy niektórzy powiedzieć dziadek Jan. Taki ten najstarszy w społeczności, który tyle lat troszczy się o Boży Kościół. I pisze tak. A teraz dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw i w czasie jego przyjścia nie zostali przez niego zawstydzeni. I cały list, pierwszy list pierwszego, cały pierwszy list Jana to jest tylko 105 wersetów. Ale w zależności od tłumaczenia Biblii, około 20 z tych wersetów to jest trwać, trwaj, przebywaj. I to mnie tak dotyka, że to główne przesłanie apostoła Jana, oprócz miłości, którą jest Bóg, nie dotyczy rzeczy spektakularnych, których doświadczał i których my też doświadczamy, ale dotyczy tego, aby trwać w Jezusie Chrystusie. Ponad 20 razy w pierwszym liście Jana Jan mówi: trwaj w prawdzie, trwaj w miłości, trwaj w Chrystusie. Dlaczego? Bo Jan wiedział, że prawdziwa reformacja zaczyna się w sercu człowieka, który trwa w Jezusie Chrystusie. No dobra, ale co to znaczy trwać w Jezusie Chrystusie? Słuchałem takiego kazania bardzo dobrego, takiego bardzo znanego męża Bożego, może nie będę mówił kogo, Amerykanina. I on mówi tak, jak byłem nastolatkiem, przyjechał z zagranicy taki wspaniały pastor i miał tak niesamowite kazanie o chodzeniu w duchu. Ono było tak niesamowite, tylko on w ogóle nie powiedział, co to jest to chodzenie w duchu. Ja byłem tym nastolatkiem i ja nic z tego kazania nie wiedziałem, oprócz tego, że to jest coś niesamowitego chodzić w duchu. No więc, co to jest, co to znaczy trwać w Jezusie Chrystusie? To popatrzmy, co Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale do nas powiedział. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28-30. Przyjdźcie do mnie wszyscy zaprawdę zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. I czym było jarzmo? Dzisiaj to się już mało spotyka, ale jarzmo, ten obraz, do którego duchowe wartości przyrównuje Pan Jezus, było taką drewnianą belką, do którego przypinało się dwa woły, aby mogły iść razem w jednym rytmie, w jednym kierunku, razem. I to ten duchowy obraz tego jarzma, do którego Pan Jezus nas zaprasza, weźcie na siebie moje jarzmo, weźcie, to jest to, co każdy z nas musi zrobić, wziąć i uczcie się ode mnie. Tak w ogóle to Pan Jezus nikogo nie powoływał, żeby był chrześcijaninem, nie? Kto chce być chrześcijaninem, niech podniesie rękę, to jesteś chrześcijaninem powodzenia, tylko powoływał swoich uczniów. A uczeń w szkole co powinien robić? Może nie co robi, ale co powinien robić, młodzi ludzie? Powinien się uczyć, nie? No, różnie z tym jest. Pan Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy z Nim na co dzień chodzili razem tam, gdzie On, kierowani przez Niego, w tym tempie, które On narzuca, w miejsca, które On prowadzi. Dlaczego Pan Jezus mówi, jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie? W takim świecie teraz XXI wieku, tej wolności i indywidualizmu, jarzmo może kojarzyć się ze zniewoleniem, z czymś takim ograniczającym swobodę, z czymś takim negatywnym. Ale bardzo dotknął mnie cytat, kiedy byliśmy całkiem niedawno na synodzie Kościoła Dziesiątkowego i tam wykłady miał taki lider kościołów pentakostalnych w Stanach Zjednoczonych i miał niesamowite przesłanie dla Kościoła i ono było naprawdę dla mnie bardzo głębokie i to był człowiek, którego niesamowicie Pan Bóg prowadzi, to był człowiek, którego Pan Bóg niesamowicie używa. I w jednym z wykładów on zacytował swoją mamę, Audrey Clay. I ona powiedziała tak, kiedy naprawdę kochasz, wierność nie jest poświęceniem, jest radością. I Doug tak bardzo pochylił się nad tym stwierdzeniem. Mówił, że te rady mamy kształtowały jego duchowy wzrost. No i myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest prawda. Bo kiedy naprawdę mąż kocha żonę albo żona męża i idą razem, to jeden albo drugi godzi się na większe lub mniejsze ustępstwa. I nie jest to przymus, ale może to być właśnie radość z powodu miłości. Z powodu miłości. Jezus nie zaprasza nas do ciężaru religii, lecz do bliskiej relacji, do bliskiej więzi z Nim. Okej, ale jak to wygląda w praktyce? Jak ta więź, jak ta relacja wygląda w praktyce każdego dnia? Po pierwsze, Słowo Boże. I zacznijmy może od ulubionego wersetu naszego nowego pastora. Ja nie wiem, czy to był wcześniej jego ulubiony fragment, Księga Jozuego, pierwszy rozdział, ale po zeszłym nabożeństwie w zeszłym tygodniu, gdzie wszyscy pastorzy, łącznie z biskupem, mówili do niego z pierwszego rozdziału Księgi Jozuego, z siódmego wersetu, no to jest chyba jego ulubiony. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, pastorze, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, po to, by ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Popatrzcie, ja oczywiście żartuję, znaczy to słowo jest do Boże, ale jest też dla każdego z nas. Ta obietnica jest uwarunkowana. Tu jest warunek, że będzie ci się wiodło, że będzie... Ja nie mówię o Ewangelii sukcesu, to nie jest to znaczenie tego słowa, ale jest warunek, jaki? By pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem i nie odstępować od niego ani na lewo, ani na prawo. Ale jak mam nie odstępować, jeżeli ja go nie znam? Jak ja mam nie odstępować, jeżeli ja nie znam Słowa Bożego? Wiecie, i potem słyszę takie rozmowy i mi się wydaje, że Pan Bóg jest... Ale no, stop. To wydaje ci się, że Pan Bóg jest, czy Pan Bóg taki jest? Nie? Albo ja uważam, że Bóg... No ale moment, uważasz, czy Słowo Boże mówi, że taki Bóg jest? Bo taki, to, jaki jest Bóg, objawia nam go Jego Słowo. I to się nie zmieniło. Zmienia się technologia, zmienia się forma. Mam nadzieję, że taki fajny multimedialny będziemy mieć kiedyś wyświetlacz i to będzie super. No, wiecie, na kogo głosować. Ale to się nie zmienia. Podstawa się nie zmienia. Słowo Boże jest tym, co zostawił nam Bóg do tego, by kierować naszym życiem. Psalm pierwszy. 1:3. No z tego tłumaczenia fajnie, bo ono trochę inaczej zna, bo każdy zna na pamięć i łatwo przelatuje, a z tego tłumaczenia nowego brzmi trochę inaczej. O, jak szczęśliwy jest ten, kto nie kieruje się radą bezbożnych, nie przesiąkł podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się powodzeniem. I znowu ten fragment wisi. W zeszłym tygodniu byłem na takiej szkole teologicznej u Adama Szumorka i to jest takie jego ulubione stwierdzenie, że dany fragment słowa wisi na jakimś elemencie i egzegezę tekstu robimy w oparciu o to. I ten fragment wisi na tym drugim wersecie, a jego rozkosz to prawo Pana. Nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. I to jest bardzo ciekawe, I nie sprawdziłem tego wszystkiego, ale naprawdę Słowo Boże, jeżeli nie wszędzie, to prawie zawsze, jeżeli mówi o wydawaniu owoców w życiu człowieka wierzącego, to ma to coś wspólnego ze Słowem Bożym. Zawsze, ale nie sprawdziłem dokładnie, ale co, prawie zawsze, wydawanie owoców w życiu człowieka wierzącego jest powiązane ze Słowem Bożym. Idźmy dalej do tego takiego sztandarowego 15 rozdziału Ewangelii. Ktoś wie, której? Jana. Ewangelia Jana 7:10. Jeśli pozostaniecie we mnie, to Pan Jezus mówi, i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Przez to mój Ojciec zostanie uwielbiony, byście przynieśli obfity owoc i okazali się moimi uczniami. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania. No ale znowu, jak ja mam wypełnić Boże przykazania, jeżeli ja ich nie znam? Żebym ja je wypełniał, to ja je muszę poznać. I to jest to, co myślę, że to jest takie oczywiste, ale chciałem o tym powiedzieć, a nawet Pan Bóg tak mi kładł ten temat na sercu. To jest tak, że po prostu tak, bez okazji, bez celu, karmię się tym słowem, napełniam się tym słowem, a potem orientuję się w moim życiu, że nastąpiły zmiany, o które nawet nie prosiłem, o które nawet jakoś nie zabiegałem, po prostu to się dzieje, po prostu to słowo mnie zmienia, bo autor listu do Hebrajczyków pisze, że to słowo jest żywe i prawdziwe, i ono przemienia. Ktoś powiedział kiedyś takie trudne zdanie, że brudne życie chrześcijanina zaczyna się od zakurzonej Biblii. Brudne życie w życiu chrześcijanina zaczyna się od zakurzonej Biblii w domu. Nie da się trwać w Jezusie Chrystusie, odstawiając Słowo Boże. Billy Graham, taki znany mąż Boży, często w swoich kazaniach używał takiego stwierdzenia: Biblia mówi to i to. Biblia mówi to i to. I było to jak taka pieczątka jego kazań. To było coś charakterystyczne w jego życiu. A w jednym z wywiadów powiedział tak: bez codziennego karmienia się Bożym Słowem nie potrafiłbym trwać w wierze i zachować czystości serca. I ja się pod tym podpisuję. Jeden taki kochany brat mi powiedział tak: ja się z domu boję rano wyjść, jeżeli ja słowa nie przeczytam. Ale trwanie w Jezusie Chrystusie to nie tylko Boże Słowo. Ono nie istnieje bez Bożego Słowa, ale to nie tylko Boże Słowo. Nasza relacja z Nim to coś o wiele większego, o wiele głębszego. Modlitwa. I tu was chciałem zabrać do Ewangelii Marka. Do pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Może opowiemy od 21 wersetu. Wiecie, ja bardzo lubię, ludzie lubią różne rzeczy, ja też lubię różne rzeczy, ale jeśli chodzi o Ewangelię, to tak bardzo lubię takie opracowania, czy sam szukać i próbować zestawiać te cztery Ewangelie z sobą, wynajdywać jakieś takie rzeczy, które Pan Jezus czynił i je można zobaczyć z jakichś takich następstw, które są po sobie, gdzie mamy historię właśnie tutaj przed tym, gdzie Pan Jezus dokonał trzech uzdrowień i okej, to są historie o uzdrowieniach, ale każda z tych osób to jest osoba odtrącona i Pan Jezus pokazuje, że jest też tym Bogiem, który przyszedł, aby zaprosić wszystkich odrzuconych i odtrąconych. Ale tutaj mamy dość prosto, bo w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu mamy cały jeden dzień Pana Jezusa. To był sabat. Można powiedzieć taki dzień luźniejszy. I on zaczął się tak, że Pan Jezus poszedł do synagogi i tam zwiastował jako ten, który miał moc i ludzie to widzieli. I tam uzdrowił też człowieka opętanego i miał tam z nimi bardzo intensywny czas. Potem, kiedy wyszedł z tej synagogi, poszedł do domu Piotra. I tam Marek mówi, że uzdrowił teściową Piotra z gorączki. Marek był prosty chłop. Ewangelista Łukasz, który był lekarzem, on pisze w tym fragmencie, że to była mocna gorączka, tam pisze, czyli można powiedzieć poważna gorączka. Nie? I Pan Jezus uzdrawia tą teściową Piotra. A kiedy przychodzi wieczór, u drzwi zgromadziło się całe miasto, wtedy Jezus uzdrowił wielu dotkniętych różnymi chorobami i wyrzucił wiele demonów, nakazywał im jednak milczeć, gdyż wiedziały, kim On jest. I przyszło wielu ludzi i Pan Jezus ich dotykał. Chyba Łukasz mówi o tym, że to właśnie tak indywidualnie było. I to trwało do późnego wieczora. A werset 35 mówi tak. A wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł z domu i udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić. I ja nie chcę dzisiaj mówić o modlitwie, bo o tym będzie mówił pastor Błażej też za tydzień. To będzie druga część jego nauczania. Ale chcę mówić o potrzebie modlitwy. Popatrzcie, jak wygląda moje życie, kiedy mam tak trudny dzień i robię tyle rzeczy i jestem zajechany do późnego wieczoru, to jak wygląda dzień następny i poranek? Czy jestem w stanie znaleźć ten czas dla Boga, dla relacji z moim Panem? Bo w życiu Pana Jezusa możemy dostrzec pewien rytm, dokładnie, rytm. I może sobie teraz na niego popatrzymy. Mateusz 14 rozdział. Dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy. To jest sytuacja, kiedy Pan Jezus rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby i to był niesamowity cud. Jan tam był. Niósł jeden z koszów, które zebrali, które były pełne. I po tym intensywnym czasie 5000 ludzi plus kobiety i dzieci, to było mnóstwo ludzi. Nie? I każdy albo prawie każdy chciał Pana Jezusa dotknąć. I Pan Jezus zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynął przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. I 23. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. A w Ewangelii Łukasza, w 5 rozdziale, Łukasz podsumowuje te wyjścia Pana Jezusa i mówi tak. Jednak wieść o nim tym bardziej się rozchodziła. Skutek był taki, że wielkie tłumy przychodziły, żeby go słuchać i doznać uzdrowienia ze swoich słabości. Jezus natomiast usuwał się na ustronne miejsca i tam się modlił. Taki był rytm w życiu Jezusa. Służba, odosobnienie, modlitwa. Służba, odosobnienie, modlitwa. Jezus miał relację ze swoim Ojcem. On szukał tej relacji. Ona nie była wtedy, kiedy było tylko łatwo i kiedy miał dużo czasu. Kiedy, nie wiem, we wtorek będzie za tydzień dzień wolny, nie pójdę do pracy, to będę miał czas rano wstać i Biblię poczytać. Nie. Pan Jezus miał intensywną sobotę. Wiele ludzi. A on wstał wczesnym rankiem i poszedł na osobność, żeby mieć społeczność z Ojcem. I Łukasz pokazuje nam, że było to jego zwyczajem, że było to zwyczajem w takim dobrym znaczeniu, to, że to było czymś takim normalnym, czymś, co się powtarzało, czymś, co było częścią niego. I ten sam rytm możemy zobaczyć w życiu uczniów. Jeszcze myślę, że się nie obrazi, może nie powiem kto, ale bo właśnie na tej szkole biblijnej, na której byłem tydzień temu, usługiwał też taki jeden z takich mocnych liderów pewnej denominacji dużej i on przez lata był w służbie i to, co on zwiastował, tak przyznał się do tego, żeby oddać Bogu chwałę, żeby Bóg był wywyższony. Mówi, że stracił się w pewnym momencie, że on dalej głosił, on dalej jeździł, on dalej robił rozmaite rzeczy dla Boga, ale jego czas z Bogiem był w gruzach. Wiecie, ja go znałem, to jego nauczanie i słuchałem właśnie wcześniej i teraz mogłem go poznać i tak bliżej i mogłem to od niego usłyszeć i mogłem usłyszeć jego zwiastowanie po tym, kiedy on powiedział, że zrozumiał, że podstawą to nie jest jego służba, ale osobista relacja z Bogiem. I kiedy zaczął tego pilnować, i on mówi, że to bolało nieraz. To bolało w takim sensie, że on jest z Polski i kiedy wysłał, kiedy jego własny syn poleciał do Stanów na rok, to była taka pierwsza długa rozłąka. I on mówi, no wiecie jak to dzieci, nie? I tam wieczorem jeszcze coś pisze, u niego wieczorem, ale u nas była noc. To ja to dopiero rano odczytywałem. I codziennie rano miałem taką pokusę, jak wstanę, żeby popatrzeć na ten telefon, jakie tam są wiadomości od mojego syna. Ale mówił, ale nie chciał tak robić, nie chciał, żeby to była pierwsza rzecz. Miał takie pragnienie, żeby pierwszą rzeczą, którą robi, była relacja z Bogiem. A ta pokusa, która była, żeby sprawdzić, czy z tym synem jest wszystko okej. Wiecie, i to była dla niego walka i on modlił się o to i przyniósł to Bogu. I Pan Bóg tak wyraźnie powiedział do niego, że kto się lepiej o twojego syna zatroszczy, ja czy ty? Komu go chcesz powierzyć? Sam o niego chcesz zadbać? Czy ja mogę go poprowadzić? Nie? I to było dla niego takie uwalniające. Kiedy wstawał rano, wstaje dalej rano, oddaje Bogu chwałę, modli się, czyta słowo, odbiera od Pana, a potem może popatrzeć na telefon, na maile, na wiadomości. I to jest ta właściwa relacja. Zegarek mamy popsuty, nie? I kiedy apostoł Piotr, przeskoczymy o jeden, do Dzieje 10:9, kiedy apostoł Piotr był w Joppie, to był taki niesamowity czas dla niego. To był czas, kiedy Pan Bóg go łamał, kiedy Pan Bóg go przemieniał. No, musimy do tego dojść. To jest to wskrzeszenie Piotra, tej kobiety Tabita albo Dorcas, nie? Po grecku. To jest ten moment, kiedy on tam wcześniej uzdrawia Eneasza, człowieka sparaliżowanego chyba, to był, on był bez snu, nie chodził chyba od 8 lat, i później jest to spektakularne, niesamowite wskrzeszenie zmartwych, którego dokonał Bóg przez Piotra. I w tym miejscu Piotr zatrzymuje się w Joppie, w domu garbarza, co już samo przez się jest niesamowitym łamaniem Piotra, bo ten, już nie będziemy w to wchodzić, bo mnie żona już głową kiwa, w liście do Galacjan Paweł zarzuca i mówi, kiedy Piotr siedział i jadł z poganami, kiedy przyszli ci od Barna, nie, kiedy przyszli ci z Jerozolimy, bo to było w Antiochii, nie, to się odsunął i on z nimi nie ma nic wspólnego, nie? Tak mu tam zarzucił. A popatrzcie, a tutaj mamy Piotra, który zatrzymuje się w domu garbarza, nie grabarza, tylko garbarza, a garbarz to była osoba, która oprawiała skóry, to była osoba, która była rytualnie nieczysta, to była osoba, Żydzi w Midraszu zalecają, żeby nie dawać córki za żony garbarzom. Oni mieli ciągły związek z krwią, z padlinami, oni mieszkali na obrzeżach. I Piotr w tym domu garbarza, tam jest jeszcze właśnie sytuacja, kiedy Korneliusz setnik, znowu poganin, ma wizję od Boga i posyła po Piotra, i ci posłańcy idą do tego domu garbarza po Piotra. Tymczasem następnego dnia około południa, gdy oni byli w drodze po Piotra, zbliżali się do miasta, Piotr wyszedł na taras, na dachu i tam się modlił. Wiecie, my nie czytamy, że tam było niesamowite święto z powodu tego, że ta kobieta została wskrzeszona. Na pewno było, na pewno się cieszyli, na pewno wielbili za to Boga, ale to, na co nam zwraca Słowo Boże uwagę, to znajdujemy tu Piotra, który jest na dachu i tam się modli. I tam zgłodniał. Słowo Boże mówi dalej. Ale Bóg tam daje mu wizję i to są te zwierzęta, które na tej jakby kotarze takiej, nie? Z nieba. I Bóg mówi, bierz, jedz. A Piotr mówi, przenigdy, Panie. I to jest ten proces tej przemiany, tego łamania Piotra. A gdzie on się odbywa? Wtedy, kiedy Piotr ma relację ze swoim Bogiem. Wtedy, kiedy spędza czas na kolanach ze swoim Bogiem. To jest czas, który przemienia Piotra. Jeżeli pójdziemy do Dziejów, XX:13, i to będzie z tego chyba ostatni ten werset. Tu mamy taką fajną sytuację. Tu mamy Pawła i tu mamy w ogóle też popatrzcie sytuację, kiedy Paweł był w Troadzie, I Paweł też był taki chłop, nie? On jak zwiastował, to długo zwiastował. I tak długo zwiastował, że jeden chłop z okna wypadł z trzeciego piętra i zmarł. I Piotr poszedł, modlił się, Bóg wskrzesił tą osobę. Ja nie żartuję, mamy to w słowie. I po tym czasie, po tym wydarzeniu, po tym zwiastowaniu do późna, tu słowo chyba mówi, że już świtało chyba, nie? Właśnie, nie? To później mamy taki werset. Łukasz pisze tak. My tymczasem udaliśmy się jako pierwsi na statek i odpłynęliśmy do Asos, skąd mieliśmy zabrać Pawła. Tak właśnie zarządził, zamierzając odbyć drogę pieszo. I teraz mamy taką mapę, żeby to wytłumaczyć, ten werset. Nie wiem, widać to trochę, czy nie widać? Na górze mamy Troadę i tam było to zwiastowanie do późna i niesamowite rzeczy się tam działy, bo łącznie ze wskrzeszeniem. I ta ekipa misyjna z Troady udaje się do Asos, ale Paweł mówi, wy popłyńcie statkiem, a ja muszę iść na piechotę. To było na piechotę około 30 kilometrów, a kiedy płynęli statkiem, no to 55. Statkiem trochę szybciej się płynęło niż chodziło, bo tam były takie trochę nieduże góry. I mam pytanie, po co mamy ten werset w Słowie Bożym? Po co Łukasz zwraca na to uwagę? Po tak intensywnym czasie, który był po wydarzeniach w Troadzie, to jest powrót z trzeciej podróży misyjnej, apostoł Paweł śpieszy się do Jerozolimy. I tu jest zaraz moment, gdzie już tak bardzo chce spotkać starszych efeskich i nie ma czasu już tam do Efezu się dostać, więc posyła po nich, żeby oni na wybrzeże przyszli i tam się z nimi spotyka. To mamy niesamowity fragment Bożego Słowa. Ale po tym wydarzeniu w Troadzie i przed spotkaniem starszych efeskich Paweł mówi, słuchajcie, ja muszę pobyć sam ze swoim Bogiem. Ja muszę mieć czas przed Nim. Ja muszę z Nim porozmawiać o tych wszystkich rzeczach, które się stały dzisiejszego dnia. Ja muszę z Nim porozmawiać o tym, co jest przede mną. Ja muszę odebrać od Niego słowo, którym mam przekazać, którym się mam dzielić. Apostoł Paweł szukał tego czasu. Wyrywał ten czas, który miał. I mam pytanie, czy ty i ja jesteśmy takimi ludźmi, którzy potrafią wyrywać ten czas? Bo tak samo jak ty, tak i ja i każdy z nas ma 100 rzeczy do zrobienia. Powiem takie trudne zdanie, ale prawdziwe, że diabeł ma plan dla mojego i twojego życia. Jego planem jest odciąć cię od czytania Słowa Bożego i od modlitwy. Jego planem jest zarzucić cię, żebyś tak był zmęczony, żebyś nie dał rady i nie miał ochoty przyjść na poniedziałkową modlitwę, nawet raz w miesiącu. Żebyś nie miał czasu otworzyć słowa. Może sobie coś poczytasz chwilę, posłuchasz, ale to jest maks, co mogę zrobić. Kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, kiedy patrzymy na życie apostołów, kiedy czytamy biografię mężów Bożych, widzimy, że słowo i modlitwa, regularne spędzanie czasu z Nim, to było coś, co tworzyło z nich tych wielkich, potężnych mężów Bożych. Już będziemy kończyć. Chciałem wam jeszcze pokazać pewną rzecz. Popatrzcie. To jest kawałek drzewa. Taki nieobrobiony, taki sękaty, brudny, popękany, trochę mchu, jakieś dziury po kornikach. I taki każdy z nas jest w Bożych oczach, kiedy do Niego przychodzimy. Ale popatrzcie na to. To jest nosorożec, którego dostałem w prezencie w Kongo. Dzieło artysty. To wymagało pracy. To wymagało czasu. To wymagało cięcia. Trzeba było odciąć to, co było niewłaściwe. Trzeba było dłutem uderzyć trochę mocniej. Trzeba było oczyścić, trzeba było wyszlifować, żeby powstało coś pięknego. I kiedy Bóg zaprasza mnie i ciebie do relacji, On nie patrzy na to, że jesteś taki nieobrobiony. On widzi w tobie może niekoniecznie pięknego nosorożca, ale to, co On zaplanował dla twojego życia. Myśmy wczoraj na grupie domowej mówili o Abrahamie i o tej pierwszej części jego życia. I tam można zobaczyć, że Abraham miał problem z zaufaniem, podejmował dużo też haniebnych decyzji, choćby tą w Egipcie. Ale kiedy trwał przy Bogu, kiedy szedł z Bogiem, Bóg przemieniał go i czynił w nim niesamowitą zmianę. A Mojżesz, wielki mąż Boży, gdzie go Bóg spotkał? Na pustyni, kiedy był zbiegiem, mordercą. Ale Bóg powiedział, ty wyprowadzisz mój lud z Egiptu i ty będziesz takim nosorożcem. I tak możemy mówić o każdym wielkim mężu Bożym. O Gedeonie, o Pawle. Przecież Paweł, słowo mówi, że pałał chęcią mordu, tak? Ten Paweł, który napisał większość Nowego Testamentu, jak to się stało? Kiedy trwam w bliskiej relacji z moim Panem, to jestem kształtowany. I są trudności w naszym życiu i są doświadczenia w naszym życiu, ale one są po to właśnie, żeby nas kształtowały. Bo jak inaczej nauczę się przebaczać, jeżeli nikt mnie nie zrani? Jak inaczej nauczę się być miłosiernym, jeżeli ktoś nie zrobi czegoś przeciw mnie? Ale możemy zobaczyć w każdym wielkim mężu Bożym tą niesamowitą przemianę. I naprawdę już kończąc, zamykam Biblię. Zaczęliśmy od Jana. Jan w swoim pierwszym liście pisze ponad 20 razy trwaj. A kim był Jan, kiedy Pan Jezus go powołał? To on razem z bratem Jakubem chcieli ściągnąć ogień z nieba na wioskę samarytańską w duchu zemsty, żeby pokazać, kim oni to są. Wzięli mamę i przyszli, mama, Jakub, Jan do Pana Jezusa załatwić sobie pozycję u Pana Jezusa w królestwie, żeby być trochę wyżej. Pan Jezus powiedział, oni byli synami Zebedeusza, a Pan Jezus mówił, wy jesteście synami Gromu. I to nie było fajne przezwisko. To nie miało być cool. Ale mija 60 lat i widzimy Jana, który ma w sercu Boże dzieło, ma Kościół. I to, do czego on zachęca, to do tego, aby my, ja i ty, trwał w relacji z Jezusem Chrystusem. Znajdował czas na czytanie słowa. Znajdował czas na modlitwę. Bo Jan wiedział, że to jest to, co kształtuje mnie na obraz Jezusa Chrystusa. I jeżeli tak będę żył, jeżeli to będę robił, to wszystkie inne rzeczy się staną. To Bóg będzie działał przeze mnie w moim i przez ciebie w twoim życiu. Bóg będzie robił to, do czego zamierzył mnie i ciebie. Powstańcie, pomodlimy się może krótko. Jeżeli potrzebujesz do Boga zawołać o to właśnie, żeby lepiej gospodarować czasem, żeby znajdować ten czas, to to jest właśnie ta przestrzeń, kiedy możesz to zrobić. Nic wielkiego nie wydarzy się przeze mnie, jeśli to najpierw nie wydarzy się we mnie. Bóg tak nie działa. Dziękuję Ci, nasz Panie, cudowny Królu, za to, że Ty każdego z nas zapraszasz do bliskiej relacji z Tobą. Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty przyszedłeś i umarłeś za mnie i za każdego z nas, że Twoje ręce zostały przebite, że Ty zapłaciłeś cenę po to, abyśmy my nie pozostali w tym samym miejscu, że Ty zaprosiłeś nas, Panie, abyśmy przyszli i wzięli Twoje jarzmo i chodzili razem z Tobą, byli prowadzeni przez Ciebie. I tak proszę Ciebie o to, aby każdy z nas jeszcze lepiej i jeszcze głębiej był przy Tobie. A przede wszystkim ja, Panie, tego potrzebuję dla swojego życia. O to Cię prosimy, nasz Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.